Cześć ludziska. Zanim zaczniemy, taka mała uwaga. Z panem S dalej korzystamy z okresu wakacyjnego, a że chcemy częściej coś wrzucać, to znowu będzie bez wizualizacji. Także przepraszam, że nie macie na co patrzeć w tym odcinku, ale zamiast tego możecie posłuchać sobie świerszczy, jak mi grają za oknem. Bo tym razem nagrywam wieczorem, a paru osobom przypadły do gustu ptaki w zeszłym wideo. W ogóle bardzo dziękuję za ciepły odzew i wyrozumiałość na nie. Obiecuję na kolejne już coś posklejać. Więc, jak to mówią Jankesi, enjoy. Być może zastanawiałaś się kiedyś, jak to jest, że ta polityka to ciągle geje i kościół, i geje, i kościół. Czy politycy nie powinni zajmować się takimi rzeczami jak, nie wiem, podatki, czy budowanie dróg? Ot choćby sprawa kolektywu Stop Bzdurom sprzed roku. Wiesz, ta cała inba z wieszaniem tęczowych flag na pomnikach i cały opór władzy przed tym. Czy naprawdę politycy nie mieli nic lepszego do roboty? Na przykład przygotowania na trzecią falę koronawirusa? Odpowiemy potem, ale jeśli zadałaś sobie któreś z tych pytań, to gratulacje. Właśnie wpadłaś w okopy i zasieki wojny kulturowej. A co to za wojna? Pojęcie to pochodzi z polityki USA i zostało wprowadzone do powszechnego użytku w książce Jamesa Davisona Huntera z 1991 roku pod tytułem Culture Wars – The Struggle to Define America, co można przetłumaczyć jako wojny kulturowe, walka o zdefiniowanie Ameryki. W dużym skrócie Hunter opisał politykę USA od lat 1960 jako podzieloną na dwa obozy – progresywny i ortodoksyjny, które ścierały się głównie nie w sferze zagadnień stricte politycznych, jak podatki czy edukacja, a w sferze wartości czy też moralności. W starciu tym poruszane są gorące tematy, takie jak aborcja, osoby LGBTQ, narkotyki, prawo do posiadania broni czy wolność słowa. Innymi słowy, to kulturowe punkty zapalne, które jednak mają skutki polityczne. Za początek współczesnych wojen kulturowych uznaje się pojawienie się w późnych latach 60. XX wieku tak zwanej kontrkultury. Była to negacja zastanej sytuacji, ale nie była jakoś bardzo polityczna. Skupiała się głównie wokół subkultury hipisów i ich muzyki. Jednak zainspirowała ona osoby, które stworzyły ruch tak zwanej nowej lewicy. W odróżnieniu od starej lewicy, która była skoncentrowana głównie na klasowych problemach robotników i miała względnie pozytywny stosunek do ZSRR, ta nowa potępiała Stalina i dostrzegała wiele innych wymiarów ucisku, jak kwestie rasowe, kolonialne lub równości płci, czyli tzw. druga fala feminizmu, oraz była silnie skupiona wokół protestów przeciw wojnie w Wietnamie. W odpowiedzi na nią w latach 70. pojawił się ruch neokonserwatystów, skupionych wokół idei politycznych konserwatywnego filozofa Leo Straussa. Strauss był prawicowym krytykiem modernizmu i wielkim fanem Karla Schmitta. O tym będzie pod koniec. Jednak w odróżnieniu od postmodernistów uważał, że nie da się za długo kwestionować wartości. I teraz albo sobie te wartości obierzemy świadomie, albo zostaną one obrane za nas. Choćby przez prymat ekonomii lub totalitarny rząd. Pod koniec lat 80. neokonserwatyści, którzy sami z siebie nieszczególnie przejmowali się religią, znaleźli jednak potężne siedlisko ludzi bardzo wierzących w jakieś wartości. Amerykańskich chrześcijan. W ten sposób powstały opisane przez Huntera dwa obozy. Progresywny i ortodoksyjny. Ten drugi od teraz będziemy nazywać konserwatywnym. Wojny kulturowe przycichły pod koniec lat 2000 i na początku lat nastych, ale wybuchły ponownie w połowie zeszłej dekady wraz z takimi wydarzeniami jak Brexit czy wybór Donalda Trumpa, zalewem fake newsów i eksplozją polaryzacji politycznej. Może teraz zastanawiasz się, czemu zajmujemy się importowaniem problemów USA? Czy nie lepiej byłoby omawiać nasze? Otóż USA ma status światowego hegemona i choć jest już u zmierzchu swej potęgi, to jednak nadal wiele jego schematów jest przejmowane przez inne kraje. W tym wojny kulturowe, których szczyt przypada na początek lat 90., czyli kiedy Polska zachłyśnięta była Zachodem. A to znaczy, że przejęliśmy od nich też ten schemat łatwego uprawiania polityki. Choć oczywiście nie od razu. Dlaczego łatwego? Przyjrzyjmy się naszemu pierwszemu przykładowi ze Stop Bzdurą. Zamiast mówić o przeznaczaniu środków na ochronę zdrowia, kraj żył tematem wieszania tęczowych flag na pomnikach. I teraz, odpowiadając na pytanie z początku wideo, częściowy powód jest taki, że łatwiej walczyć z tęczowymi flagami niż z koronawirusem. Dodatkowo, walka z tęczowymi flagami jest bardziej emocjonująca. Również dlatego, że daje ludziom poczucie sprawczości. Ot, wystarczy obstawić posągi policją, albo wywiesić flagi na nieobstawionych posągach i cyk, zrobiliśmy politykę. Takiej satysfakcji nie jesteśmy w stanie osiągnąć w walce z pandemią, która jest długa, męcząca i chaotyczna. Czyli kwestie wojny kulturowej w odróżnieniu od pandemii są ekscytujące i również w odróżnieniu od pandemii nie dotyczą 99% społeczeństwa. Można powiedzieć, że wojny kulturowe to taki fast food polityki. Dlatego różne osoby, najczęściej lewicowe, mają tendencję do uznawania ich za nieważne lub nieistniejące. Jednak problem jest bardziej skomplikowany. O tym pod koniec. Jeśli chcemy porównać problemy realne z problemami wojny kulturowej, możemy na przykład spojrzeć na tematy poruszane przez PiS przy okazji wyborów w latach 2016 i 2020. W pierwszym przypadku był to kryzys uchodźczy. Chociaż nie zagrażał on bezpośrednio Polsce, to nadal był tematem ściśle politycznym i poruszał kluczowe kwestie roli Unii Europejskiej i w krajach członkowskich, i na scenie międzynarodowej. Dodatkowo możemy mieć pewność, że w przyszłości nadejdą kolejne fale uchodźców wraz z pogarszającym się kryzysem klimatycznym, więc cokolwiek zaszło wtedy, było polityczne i ważne. Za to przy okazji wyborów w 2020 roku mieliśmy złe LGBT, które chce uczyć czterolatki masturbacji? To wzorcowy przykład burzy w szklance wody, wzięty z błędnego odczytu kilku stron z pomniejszej publikacji. Jednak tyle wystarczyło jako punkt zapalny konfliktu politycznego i jako sposób na mobilizację bazy wyborczej PiSu. Podobnie ma się sprawa z samorządową kartą praw rodzin, potocznie zwaną strefą wolną od LGBT. Takie problemy wydmuszki nie są niczym nowym w USA, gdzie cały czas pojawiają się nowe straszaki, jak wojna z Bożym Narodzeniem, kwestia łazienek dla osób transpłciowych, walka o maseczki, czy w najświeższej odsłonie krytyczna teoria rasy. Prawica zdecydowanie wiedzie prym w wynajdywaniu tego typu problemów i ani lewica, ani liberałowie nie są w stanie dotrzymać jej kroku. Głównie dlatego, że prawica o wiele skuteczniej wykorzystuje emocje w polityce oraz dlatego, że takie zamieszanie łatwiej wywołać, mając na celu zachowanie status quo. Czy zatem, jak mówi część lewicy, należy zignorować wojnę kulturową jako zmyślone problemy, a skupić się na sprawach bardziej przyziemnych, jak mieszkalnictwo, edukacja czy prawa pracownicze? Czy ma sens hasło lewica klasowa, nietożsamościowa? Czy mamy podchodzić na zasadzie najpierw mieszkania, potem tęcze? Cóż, bez wątpienia zagadnienia wojny kulturowej mogą być użyte, aby rozbijać jedność klasową. Jeśli nie wiesz, co to klasa, to nie martw się, zaraz wrócimy do ciekawszych rzeczy. To przez nie klasa pracująca będzie głosować na rządy, które dodatkowo uprzywilejują klasę posiadającą, tylko po to, aby ochronić się przed tymi podłymi transami, które w toaletach czyhają na ich córki. Problem jest jednak taki, że ta klasa to konstrukt teoretyczny, a osoby transpłciowe istnieją. Więc o ile problemy rzeczywiście często są zmyślone, to jednak konflikt jest prawdziwy. Tu musimy pamiętać o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, jak mówi jedno z praw Murphy'ego dla armii, dywersja, którą ignorujesz, to właśnie główny atak. Wojny kulturowe potrafią mieć swoje ofiary, jak na przykład osoby transpłciowe. A jak ustaliliśmy przed chwilą, osoby transpłciowe istnieją. I, jak twierdzimy teraz, fajnie byłoby, aby istniały sobie nadal. Więc mówimy tu o konkretnych, namacalnych problemach, konkretnych, namacalnych ludzi. Znaczy, z tą namacalnością to nie macajmy ich bez ich zgody. W ogóle najlepiej nikogo nie macajmy bez zgody. A nawet jeśli taką zgodę wyrażą, to może najpierw sprawdźmy, ile mają lat. Bartek? Czekajcie, co ja mówiłem? A, tak. Błędy w rozumieniu pojęcia klasowości kontra tożsamości. Jest jeszcze drugi błąd w tym myśleniu. Bardziej skomplikowany i taki, który może zdradzać niezrozumienie współczesnej polityki. Otóż mniej więcej od okresu po I wojnie światowej żyjemy w erze polityki masowej. A to znaczy, że decyzje polityczne nie są już tylko podejmowane przez szacownych i statecznych arystokratów na zebraniach Sejmu, a że teoretycznie każdy i każda z nas ma w ich sprawie coś do powiedzenia. Bo nawet jeśli to politycy dają iskrę, która rozpala wojny kulturowe, to płoną one dzięki zaangażowaniu społeczeństwa, które uznaje je w jakiś sposób za ważne. Więc jeśli ogarnięci politycy chcą szukać poparcia, powinni się najpierw odnieść do tych wojen i wychodząc z tego miejsca przekierować uwagę na swoje postulaty. Jeśli zamiast tego spróbują zwrócić uwagę opinii publicznej tylko na te postulaty, które uznają za realne i ważne, to ryzykują sytuację, w której przegrają, bo program był świetny, tylko wyborcy durnie. Cóż, taka jest cena demokracji. Naszym zdaniem zdecydowanie się opłaca, zwłaszcza, że alternatywą jest autorytaryzm. I teraz zabawimy się trochę w adwokatów diabła i pokażemy pozytywną stronę wojny kulturowej. Okej, wojna kulturowa to przeniesienie uwagi z tematów politycznych na tematy moralności, a w tematach moralności trudno o zgodę. Jednak to właśnie nasza moralność oraz nasza wizja świata stoi u podstaw naszych wyborów. I tych codziennych, i tych politycznych. Dlatego przejście na poziom moralności to w zasadzie przejście do samych powodów, dla których podejmujemy nasze decyzje. Jeśli jesteśmy progresywistami i chcemy bronić osób transpłciowych, to właśnie dlatego, że uznajemy równość wszystkich ludzi i że wszyscy powinniśmy dbać o siebie nawzajem. Dokładnie ten sam impuls będzie prowadzić nas do głosowania za polityką podatkową wyrównującą szanse. Jednak o wiele wyraźniej go zauważymy, kiedy widzimy nastoletnią osobę queerową mówiącą na scenie o byciu wyrzuconą z domu, gdy rodzice dowiedzieli się, że ma partnerkę tej samej płci. To jest ludzkie doświadczenie, które jest dla nas intuicyjnie zrozumiałe, a nie jakaś progresja podatkowa dla nerdów polityki. Ale dzięki historii tej osoby możemy zainteresować się tym, jak pomagać innym i wreszcie wysłuchać tego, co mają do powiedzenia te nerdy polityki. O ile tylko te nerdy nie będą przemądrzałe i nie zaczną nas gasić, że to tam jakieś Julki, co to głosowały na wiosnę. Tu podaliśmy przykład progresywny. To samo można odnieść do konserwatystów, ale oni przynajmniej rozumieją to, jak ważne są emocje w polityce. Czego ty nie rozumiesz, lewaku? Ani ty, lipku. Bo ostatecznie polityka to przełożenie etyki na świat zewnętrzny. To wizja dobra, które chcemy krzewić i niesprawiedliwości, którą chcemy wyplenić. I kiedy będziemy ją ograniczać tylko do swojego ogródka, jak chcą różni coache i poradniki motywacyjne, bo politycy są źli, to pozostawimy całą przestrzeń publiczną, tym politykom, którzy są źli. A chyba obie strony sporu politycznego mogą się zgodzić, że ta przestrzeń publiczna mocno się zawęziła i rozplenili się w niej bardziej polityczni karierowicze niż ideowi wizjonerzy. A więcej o tym obejrzysz w naszym wideo o polityczności, tutaj, gdzie też będzie o Karlu Schmidcie, który tak zainspirował tego Straussa od neokonserwatystów. Podsumowując, bądźmy realistami. Wojny kulturowe to nowy sposób prowadzenia polityki i pozostaną z nami jeszcze przez jakiś czas. Więc zamiast krytykować, że są, nauczmy się z nich korzystać. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Dzięki za wysłuchanie naszego materiału. Pamiętaj, że za każdym razem, kiedy polubisz nasze wideo, kolejna wróżka z baśni dostaje swoje skrzydełka. Naprawdę. Sam widziałem. Natomiast, jeśli interesuje Ciebie bardziej doraźna pomoc, cieszę się, że mogę Tobie złożyć propozycję nie do odrzucenia. To znaczy wspieranie nas przez serwisy Patronite, PayPal czy Ko-fi. Tak jak zrobiły to te cudowne osoby. Między innymi Grzegorz Wiśniowiecki, Gami, Jan Lercher, Kowi BZ, M, Mariusz Wo, Ouli, Patrycja, Praptak, Sachi, Sushi oraz Wodzu Metal. Dziękujemy Wam bardzo gorąco. Z tego co wiem, z naszego Discorda, celem zbiórki jest uszycie mi prawdziwego fursutu, abym siał zgorszenie na konwentach, jak na szanującego się furasa przystało. Tak, Wy nie wyżyciuchy discordowe. Widzę, co wypisujecie na kanałach i wiedzcie, że bardzo mi się to podoba. To tyle na dziś. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa.